Wielmożny panie, pisał Węgiełek, najpierwej dziękujemy wielmożnemu panu za pamięć o nas i za te 500 rubli, którymi nas wielmożny pan znowu obdarzył i za wszystkie dobrodziejstwa, które otrzymaliśmy z jego szczodrobliwej ręki. Dziękujemy, matka moja, żona moja i ja. Po drugie zaś wszyscy troje zapytujemy się o zdrowie i życie wielmożnego pana i czy pan szczęśliwie do domu powrócił. Pewno, że tak jest, bo inaczej nie wysłałby nam pan swego wspaniałego daru. Tylko żona moja jest bardzo wielmożnego pana niespokojna i po nocach nie sypia, bo nawet chciała, ażebym sam do Warszawy pojechał, zwyczajnie, jak kobieta. Bo to u nas, wielmożny panie, we wrześniu tego samego dnia, kiedy wielmożny pan idąc na zamek spotkał moją matkę przy kartoflach, trafiło się wielkie zdarzenie. Tylko co matka wróciła z pola i nastawiła wieczerze, aż tu w zamku dwa razy tak strasznie huknęło, jak pioruny, a w miasteczku szyby się zatrzęsły. Matce garnczek wypadł z rąk i zaraz mówi do mnie: leć na zamek, bo tam może bawić się jeszcze pan Wokulski, więc żeby go nieszczęście nie spotkało. A ja też zaraz poleciałem. Chryste, panie, ledwie żem poznał górę. Z czterech ścian zamku, co się jeszcze mocno trzymały, została tylko jedna, a trzy zmielone prawie na mąkę. Kamień, cośmy na nim rok temu wycięli wiersze, rozbity na jakie 20 kawałków, a w tym miejscu, gdzie była zawalona studnia, zrobił się dół i gruzów nasypało w niego więcej niż na stodołę. Ja myślę, że to mury same zawaliły się ze starości, ale matka mówi, że to może kowal nieboszczyk, co o nim wielmożnemu państwu rozpowiadał, że on taką psotę zrobił. Nic nie mówiąc nikomu o tym, że wielmożny pan szedł wtedy na zamek, przez cały tydzień grzebałem między gruzami, czy, a broń Boże, nie stało się nieszczęście. I dopiero, kiedym śladu nie znalazł, ucieszyłem się tak, że na tym miejscu święty krzyż stawiam, cały z drzewa dębowego, niemalowany, ażeby była pamiątka, jako wielmożny pan od nieszczęścia się ocalił. Ale moja żona kobiecym obyczajem wciąż się niepokoi, więc dlatego pokornie upraszam wielmożnego pana, ażeby nam dał znać o sobie, że żyje i że zdrów jest. Ksiądz proboszcz jegomość taki poradził mi wyciąć napis na krzyżu: non omnis moriar. Ażeby ludzie wiedzieli, że choć stary zamek pamiątka z czasów dawnych w gruzy się rozleciał, to przecie nie wszystek zginął i jeszcze niemało zostanie po nim do widzenia nawet dla naszych wnuków. A zatem Wokulski był w kraju, zawołał ucieszony Rzecki i posłał po doktora, prosząc go, ażeby przyszedł natychmiast. W niecały kwadrans zjawił się Szuman. Dwa razy przeczytał podany mu list i ze zdziwieniem przypatrywał się ożywionej fizjognomii Ignacego. — Cóż, doktor, na to? — zapytał triumfalnie Rzecki. Szuman zdziwił się jeszcze mocniej. — Co ja na to? — powtórzył. — Że stało się, co przepowiadałem Wokulskiemu jeszcze przed jego wyjazdem do Bułgarii. Przecież to jasne, że Stach zabił się w Zasławiu. Rzecki uśmiechnął się. — Ależ zastanów się, panie Ignacy — mówił doktor z trudnością hamując wzruszenie. Pomyśl tylko, widziano go w Dąbrowie, jak kupował naboje. Potem widziano go w okolicach Zasławka, a nareszcie w samym Zasławiu. Myślę, że w zamku musiało coś kiedyś zajść między nim a tą potępienicą, bo nawet mnie raz wspomniał, że chciałby zapaść się pod ziemię tak głęboko jak studnia zasławska. Gdyby zechciał się zabić, mógłby to zrobić dawniej. Zresztą i pistolet by wystarczył, nie dynamit, odparł Rzecki. To też zabijał się, ale że w każdym calu była to wściekła bestia, więc mu pistolet nie wystarczył. Jemu trzeba było lokomotywy, ażeby zginąć. Samobójcy umieją być wybredni, wiem o tym. Rzecki kręcił głową i uśmiechał się. Więc co pan myślisz u diabła? Zawołał zniecierpliwiony Szuman. Czy masz jaką inną hipotezę? Mam. Stacha po prostu dręczyły wspomnienia tego zamku, więc chciał go zniszczyć, jak Ochocki zniszczył grecką gramatykę, kiedy się na niej przepracował. Jest to także odpowiedź dana tej pannie, która podobno codziennie jeździła tęsknić do tych gruzów. Ależ to byłoby dzieciństwo. 40-letni chłop nie może postępować jak uczeń. Kwestia temperamentu, rzekł Rzecki spokojnie. Jedni odsyłają pamiątki, a on swoją wysadził w powietrze. Szkoda tylko, że tej Dulcynei nie było między gruzami. Doktor zamyślił się. Wściekła bestia, ale gdzieżby teraz się podział, jeżeli by żył? Teraz właśnie podróżuję z lekkim sercem. A nie piszę, bośmy mu już widać wszyscy obrzydli. Dokończył ciszej pan Ignacy. Zresztą, gdyby tam zginął, pozostałby jakiś ślad. Swoją drogą nie przysiągłbym, że pan nie masz racji, chociaż ja w to nie wierzę, mruknął Szuman. Kiwał smutnie głową i mówił. Romantycy muszą wyginąć, to darmo. Dzisiejszy świat nie dla nich. Powszechna jawność sprawia to, że już nie wierzymy ani w anielskość kobiet, ani w możliwość ideałów. Kto tego nie rozumie, musi zginąć albo dobrowolnie sam ustąpić. Ale jaki to człowiek stylowy, zakończył. Umarł przywalony resztkami feudalizmu. Zginął, aż ziemia zadrżała. Ciekawy typ, ciekawy. Nagle schwycił kapelusz i wybiegł z pokoju, mrucząc. Wariaty, wariaty! Cały świat mogliby zarazić swoim obłędem. Rzecki wciąż uśmiechał się. Niech mnie diabli wezmą, mówił do siebie. Jeżeli co do Stacha nie mam racji. Powiedział pannie adieu i pojechał. Oto cały sekret. Byle wrócił Ochocki, dowiemy się prawdy. Był w tak dobrym usposobieniu, że wydobył spod łóżka gitarę, naciągnął struny i przy jej akompaniamencie zaczął nucić. Wiosna się budzi w całej naturze. Witana rzewnym słowików pieniem, w zielonym gaju ponad strumieniem kwitnęły dwie piękne róże. Ostry ból w piersiach przypomniał mu, że nie powinien się męczyć. Niemniej czuł w sobie ogromną energię. Stach, myślał, wziął się do jakiejś wielkiej roboty. Ochocki jedzie do niego, więc muszę i ja pokazać, co umiem. Precz z marzeniami. Napoleonidzie już nie poprawią świata i nikt go nie poprawi, jeżeli nadal będziemy postępować jak lunatycy. Zawiążę spółkę z Mraczewskim. Sprowadzę Lisieckiego, znajdę Klejna i spróbujemy. Panie Schlangbaum, czy tylko ty masz rozum? Do licha, co może być łatwiejszego, aniżeli zrobienie pieniędzy, jeżeli chce się tego? A jeszcze z takim kapitałem i takimi ludźmi? W sobotę po rozejściu się subiektów wieczorem pan Ignacy wziął od Schlangbauma klucz od tylnych drzwi sklepu, ażeby na przyszły tydzień ułożyć wystawę w oknach. Zapalił jedną lampę z głównego okna, wydobył przy pomocy Kazimierza żyrdynierkę i dwa wazony saskie, a na ich miejsce ustawił wazony japońskie i starorzymski stolik. Następnie kazał służącemu iść spać. Miał bowiem zwyczaj własnoręcznie rozkładać przedmioty drobne, a osobliwie mechaniczne zabawki. Nie chciał zresztą, ażeby prosty człowiek wiedział, że on sam najlepiej bawi się sklepowymi zabawkami. Jak zwykle, taki tym razem wydobył wszystkie, zapełnił nimi cały kontuar i wszystkie jednocześnie nakręcił. Po raz tysięczny w życiu przysłuchiwał się melodiom grających tabakierek i patrzył, jak niedźwiedź wdrapuje się na słup, jak szklana woda obraca młyńskie koła, jak kogut ugania się za myszą, jak tańczą krakowiacy, a na wyciągniętym koniu pędzi dżokej. I przypatrując się ruchowi martwych figur, po tysięczny raz w życiu powtarzał – marionetki, wszystko marionetki – zdaje im się, że robią, co chcą, a robią tylko, co im każe sprężyna, taka ślepa jak one. Kiedy źle kierowany dżokej wywrócił się na tańczących parach, pan Ignacy posmutniał. Dopomóc do szczęścia jeden drugiemu nie potrafi, myślał. Ale zrujnować cudze życie umieją tak dobrze, jak gdyby byli ludźmi. Nagle usłyszał łoskot. Spojrzał w głąb sklepu i zobaczył wydobywającą się spod kontuaru ludzką figurę. Złodziej? Przeleciało mu przez głowę. Bardzo przepraszam, panie Rzecki, ale ja zaraz przyjdę. Odezwała się figura z oliwkową twarzą i czarnymi włosami. Pobiegła do drzwi, otworzyła je pośpiesznie i znikła. Pan Ignacy nie mógł podnieść się z fotelu. Ręce mu opadły, nogi odmówiły posłuszeństwa. Tylko serce uderzało w nim jak dzwon rozbity, a w oczach zrobiło mu się ciemno. — Cóż, u diabła ja się zląkłem? — szepnął. — Wszakże to jest ten Izydor Gutmorgen, tutejszy subjekt. Oczywiście coś skradł i uciekł, ale dlaczego ja się zląkłem? Tymczasem pan Izydor Gutmorgen po dłuższej nieobecności wrócił do sklepu, co jeszcze więcej zadziwiło Rzeckiego. — Skądeś się pan tu wziął? Czego pan chcesz? — zapytał pan Ignacy. Pan Gutmorgen zdawał się być mocno zakłopotany. Spuścił głowę jak winowajca i przebierając palcami po kontuarze mówił: Przepraszam pana, panie Rzecki, ale pan może myśli, że ja co ukradłem. Niech mnie pan zrewiduje. Ale co pan tu robisz? Zapytał Rzecki. Chciał się podnieść z fotelu, lecz nie mógł. Mnie pan Szlangbaum kazał zostać tu dziś na noc. Po co? Bo widzi pan, panie Rzecki, z panem przychodzi tu do ustawiania ten Kazimierz, więc pan Szlangbaum kazał mnie pilnować, ażeby on czego nie wyniósł, ale że mnie się trochę niedobrze zrobiło, więc ja pana bardzo przepraszam. Rzecki już powstał z siedzenia. A wy, kundle, zawołał w najwyższej pasji. To wy mnie uważacie za złodzieja? I za to, że wam darmo pracuję? Przepraszam pana, panie Rzecki, wtrącił z pokorą Gutmorgen, ale po co pan darmo pracuje? Niechże was milion diabłów porwie, krzyknął pan Ignacy. Wybiegł ze sklepu i starannie zamknął drzwi na klucz. Posiedźże sobie do rana, kiedy ci niedobrze, i zostaw pamiątkę swemu pryncypałowi, mruknął. Pan Ignacy nie mógł spać całą noc. A ponieważ jego lokal dzieliła tylko sień od sklepu, więc około drugiej usłyszał ciche pukanie wewnątrz sklepu i stłumiony głos Gutmorgena, który mówił – Panie Rzecki, niech pan otworzy, ja zaraz wrócę. Wkrótce jednak wszystko ucichło. – O, gałgany – myślał Rzecki, przewracając się na łóżku. – To wy mnie traktujecie jak złodzieja. Poczekajcież. Około 9 z rana usłyszał, że Szlangbaum uwolnił Gutmorgena, a następnie zaczął kołatać do jego drzwi. Nie odezwał się jednak, a kiedy przyszedł Kazimierz, zapowiedział mu, ażeby nigdy nie puszczał tu Szlangbauma. — Wyniosę się stąd — mówił — bodaj do nowego roku. Żebym miał mieszkać na strychu albo wziąć numer w hotelu. Mnie zrobili złodziejem. Stach powierzał mi krocie, a ten bestia lęka się o swoje tandeciarskie towary. Przed południem napisał dwa długie listy, jeden do pani Stawskiej, proponując, ażeby sprowadziła się do Warszawy i zawiązała z nim spółkę, drugi do Lisieckiego, zapytując, czy by nie zechciał powrócić i objąć posady w jego sklepie. Przez cały czas pisania i odczytywania listów złośliwy uśmiech nie schodził mu z twarzy. Wyobrażam sobie minę Szlangbauma, myślał, kiedy otworzymy mu przed nosem sklep konkurencyjny. Ech, on mnie kazał pilnować, dobrze mi tak, kiedym pozwolił rozpanoszyć się temu filutowi. W tej chwili trącił rękawem pióro, które z biurka upadło na podłogę. Rzecki schylił się, ażeby je podnieść i nagle uczuł dziwny ból w piersiach, jakby kto przebił płuca wąskim nożykiem. Na chwilę zaćmiło mu się w oczach i doznał lekkich mdłości. Więc nie podnosząc pióra, wstał z fotelu i położył się na szezlągu. Będę ostatnim cymbałem, myślał, jeżeli za parę lat Szlangbaum nie wyjdzie na nalewki. Stary głupiec ze mnie. Troszczyłem się o Bonapartych i o całą Europę, a tymczasem wyrósł mi pod bokiem tandeciarz, który każe mnie pilnować jak złodzieja. No, ale przynajmniej nabrałem doświadczenia, wystarczy mi go na całe życie. Przestaniecie wy mnie teraz nazywać romantykiem i marzycielem. Coś jakby zawadzało mu w lewym płucu. Astma? Mruknął. Muszę ja się na serio wziąć do kuracji. Inaczej za 5-6 lat zostałbym kompletnym niedołęgą. Ach, gdybym się był spostrzegł 10 lat temu. Przymknął oczy i zdawało mu się, że widzi całe swoje życie, od chwili obecnej aż do dzieciństwa, rozwinięte na kształt panoramy, wzdłuż której on sam płynął, dziwnie spokojnym ruchem. Uderzało go tylko, że każdy miniony obraz zacierał mu się w pamięci, tak nieodwołalnie, że w żaden sposób nie mógł przypomnieć sobie tego, na co patrzył przed chwilą. Oto obiad w hotelu europejskim z powodu otwarcia nowego sklepu. Oto stary sklep, a w nim panna Łęcka rozmawia z Mraczewskim. Oto jego pokój z zakratowanym oknem, gdzie przed chwilą wszedł Wokulski, kiedy wrócił z Bułgarii. Zaraz, co to ja poprzednio widziałem? Myślał. Oto piwnica Hopfera, gdzie poznał się z Wokulskim. A oto pole bitwy, gdzie niebieskawy dym unosi się nad liniami granatowych i białych mundurów. A oto stary Mincel siedzi na fotelu i ciągnie za sznurek wiszącego w oknie kozaka. Czy ja to wszystko istotnie widziałem, czy mi się tylko śniło? Boże miłosierny, szepnął. Teraz zdawało mu się, że jest małym chłopcem i że podczas gdy jego ojciec rozmawiał z panem Raczkiem o cesarzu Napoleonie, on wymknął się na strych i przez dymnik patrzył na Wisłę w stronę Pragi. Stopniowo jednak obraz przedmieścia zatarł mu się przed oczyma i został tylko dymnik. Z początku był on wielki jak talerz, później jak spodek, a potem zmalał do rozmiarów srebrnej dziesiątki. Jednocześnie ze wszystkich stron ogarnęła go niepamięć i ciemność, a raczej głęboka czarność, wśród której tylko ów dymnik świecił jak gwiazda o nieustannie zmniejszającym się blasku. Nareszcie i ta ostatnia gwiazda zgasła. Może zobaczył ją znowu, ale już nie nad ziemskim horyzontem. Około drugiej w południe przyszedł służący pana Ignacego Kazimierz z koszem talerzy. Hałaśliwie nakrył do stołu, a widząc, że pan nie budzi się, zawołał: proszę pana, obiad wystygnie. Ponieważ pan Ignacy nie ruszył się i tym razem więc Kazimierz zbliżył się do szezlonga i rzekł: proszę pana. Nagle cofnął się, wybiegł do sieni i zaczął pukać do tylnych drzwi sklepów, w którym jeszcze był Szlangbaum i jeden z jego subiektów. Szlangbaum otworzył drzwi. Czego chcesz? Szorstko zapytał służącego. Proszę pana, naszemu panu coś się stało. Szlangbaum ostrożnie wszedł do pokoju, spojrzał na szezlong i również cofnął się. Biegnij po doktora Szumana, zawołał. Ja tu nie chcę wchodzić. O tej samej porze u doktora był Ochocki i opowiadał mu, że wczoraj z rana powrócił z Petersburga. W południe odprowadzał na pociąg wiedeński swoją kuzynkę, pannę Izabelę Łęcką, która wyjechała za granicę. Wyobraź pan sobie, zakończył, że wstępuje do klasztoru. Panna Izabela? Zapytał Szuman. Cóż to, czy ma zamiar nawet Pana Boga kokietować, czy tylko chce po wzruszeniach odpocząć, ażeby pewniejszym krokiem wyjść za mąż? Daj jej pan spokój, to dziwna kobieta, szepnął Ochocki. One wszystkie wydają się nam dziwne, odparł zirytowanym głosem doktor. Dopóki nie sprawdzimy, że są tylko głupie albo nędzne. O Wokulskim nie słyszałeś pan czego? A właśnie, odpowiedział, lecz nagle zatrzymał się i umilkł. Cóż, wiesz pan co o nim? Czy może robisz z tego tajemnicę stanu? Nalegał doktor. W tej chwili wpadł Kazimierz wołając: panie doktorze, coś się stało naszemu panu. Prędzej, panie! Szuman zerwał się razem z nim Ochocki. Siedli w dorożkę i pędem zajechali przed dom, w którym mieszkał Rzecki. W bramie zastąpił im drogę Maruszewicz z mocno zafrasowaną miną. No wyobraź pan sobie, zawołał do doktora. Taki miałem do niego ważny interes. Chodzi przecież o mój honor, a ten tymczasem umarł sobie. Doktor i Ochocki w towarzystwie Maruszewicza weszli do mieszkania Rzeckiego. W pierwszym pokoju był już Szlangbaum, radca Węgrowicz i ajent Szprot. Gdyby pił radzika, mówił Węgrowicz, dosięgnąłby 100 lat, a tak? Szlangbaum spostrzegł już Ochockiego, schwycił go za rękę i zapytał. Pan nieodwołalnie chce odebrać pieniądze w tym tygodniu? Tak. Dlaczego tak prędko? Bo wyjeżdżam. Na długo? Może na zawsze, odparł szorstko i wszedł za doktorem do pokoju, gdzie leżały zwłoki. Za nim na palcach weszli inni. Straszna rzecz, odezwał się doktor. Ci giną, wy wyjeżdżacie. Któż tu w końcu zostanie? My, odpowiedzieli jednogłośnie Maruszewicz i Szlangbaum. Ludzi nie zabraknie, dorzucił radca Węgrowicz. Nie zabraknie, ale tymczasem idźcie panowie stąd, krzyknął doktor. Cała gromada z oznakami oburzenia cofnęła się do przedpokoju. Został tylko Szuman i Ochocki. Przypatrz mu się pan, rzekł doktor wskazując na zwłoki. Ostatni to romantyk. Jak oni się wynoszą, jak oni się wynoszą. Szarpnął włosy i odwrócił się do okna. Ochocki ujął zimną już rękę Rzeckiego i pochylił się, jakby chcąc mu coś szepnąć do ucha. Nagle w bocznej kieszeni zmarłego spostrzegł wysunięty do połowy list węgiełka i machinalnie przeczytał nakreślone wielkimi literami wyrazy non omnis moriar. Masz rację, rzekł jakby do siebie. Ja mam rację? Zapytał doktor. Wiem o tym od dawna. Ochocki milczał. Koniec. Czytał Marek Walczak.